temacie. Ta właśnie, ta sprawa in vitro o wiele dalej to poszło niż na Zachodzie. Ale proszę popatrzeć, to nie tylko jest sprawa in vitro. Ostatnio, co za jakiś zbieg, no, czy to zbieg okoliczności? 22 lipca prezydent podpisuje tą właśnie ustawę. 22 lipiec, to ja pamiętam, w dzieciństwie uczyli nas, że to święto odrodzenia Polski. A to było PKWN. Nazwali to Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, a to było przyniesione z Moskwy. 1944 rok w Lublinie. Tu jeszcze wojna się nie skończyła. I oni już wchodzili. Wchodzili z tym strasznym, z tym socjalizmie nazistowskim, socjalizm marksistowski, komunizm. Prezydent podpisuje to właśnie w rocznicę tego. To jest, czy to jest przypadkowe? Lewica, skrajna lewica. To są takie działania skrajnie lewicowe. Wtedy też była, ja mówię, Marii Magdaleny, 22 jest też. Można byłoby, to byłoby o wiele lepiej taką postawę Marii Magdaleny przyjąć. Ale równocześnie proszę zobaczyć, wtedy też ogłosili tego samego dnia mszę dziękczynną za tą prezydenturę Komorowskiego tego samego dnia. Ojcze, to brzmi, no proszę ojca, no niech każdy zresztą sobie sam wymyśli, pomyśli nad tym. Jak można? Pan Bóg nie da z siebie naśmiewać się. Pan Bóg się upomni. Tak, ale proszę ojca, nie tylko to. Także inne te przeróżne wybryki przeciwko życiu, przeciwko rodzinie, to demoralizowanie, wprowadzenie na siłę gender już do przedszkoli. Jak ja słyszę, że tam minister edukacji mówi o dzieciach już od drugiego roku życia do przedszkoli. Czy ona zwariowała, czy nie ma wykształcenia żadnego? Jest stwierdzone, że dziecko do czwartego życia powinno być maksymalnie przy ojcu i matce. Tu chodzi o cały jego system emocjonalny, to jak tak to się odbija, system nerwowy, całość, to odbija się na dziecku, jeżeli ona mówi od drugiego roku życia do przedszkola, już takie przedszkola. Wielcy dobrodzieje, niech oni lepiej zrobią tak, żeby ta matka mogła zostać przy dziecku. To się później, to zaowocuje, to się wynagrodzi w przyszłości, w narodzie, w państwie, jak będą ludzie zdrowi, jak będą od dziecka dobrze, zdrowo kształtowani i zdrowo duchowo, i fizycznie, i psychicznie. Tak. Ale proszę popatrzeć, w ostatnich dniach, a jeszcze co było? Premier Kopacz pojechała do Rzymu i tam jeden przez drugiego całował po rękach papieża. Proszę sobie przypomnieć te postacie tam. A na drugi dzień, zaraz po przylocie in vitro tu wprowadzali. Co za obłuda. Widzicie, to jest kłamstwo, kłamstwo. I trzeba widzieć, jak oni oszukują, jak oni kłamią. Jak oni kłamią. Cały czas to jest jedno kłamstwo i na usługach tego kłamstwa są te wszystkie media. Zawłaszczyli media. To są media usłuszne temu systemowi. Tu nie chodzi o to, żeby Polakom się lepiej wiodło. Zobaczcie, co robią z ziemią. Rolnicy nie mogą się doprosić. Kłamią ich. Najpierw premier Kopacz powiedziała, że będzie tak jak chcą. 126 dni stali, jak żebracy pod tymi drzwiami premier. Rolnicy stali tam. Tyle. No i tak porozumiała się. A teraz Senat tak powywijał to wszystko, że właściwie będą mogli obcokrajowcy kupować ziemię polską od 1 maja. No kto to widział? jeszcze ziemię sprzedać. Będziemy nie na swojej ziemi, kiedyś w naszej ojczyźnie, a na każdym kroku wszystko dotknijmy. Ja mówię, to gender, a teraz ta ustawa, czy jakaś tam powymyślili, że można sobie płeć uzgodnić. Słuchajcie, to jest taka deprawacja, że nie mieści się w głowie. Co tu robić? Pierwsze, samemu poznawać te wszystkie trendy, jakie idą. One są światowe, ale u nas to idzie o wiele szybciej i po prostu oni są nadgorliwi jeszcze, gorliwsi od tych z Brukseli czy z innych tych centrów masońskich. W każdym razie to jest, oni są takie, no. I co jest jeszcze najgorsze? To byli kiedyś ludzie jak w opozycji, czy w tamtych latach, jak walczyli o wolność, wydawali się, że przyzwoici. I tak te swoje dusze sprzedali. No kto to widział? Trzeba to widzieć, nie obrażać się na tych ludzi, raczej modlić się o nawrócenie. Modlić się o ojczyznę, żebyśmy się mimo wszystko nie dali skłócić, widzieć to. Grzechu nienawidzieć, ale o grzesznika zabiegać, żeby się zmienił, żeby się nawrócił. I taką postawę musimy mieć. To jest jedno, rozmawiać z ludźmi, uświadamiać, samemu szukać tych informacji. Tu pisze, dużo pisze nasz dziennik. Wziąć na portale Radia Maryja czy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, w archiwach popatrzeć. Ksiądz Tadeusz Gus, arcybiskup Stanisław Wielgus. Co mówi o tych trendach, jakie idą? No, trzeba to ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Chociażby te nazwiska, znajdziemy następne. I zobaczymy, jaka sytuacja, bo ta lewica nie odeszła, ona się przepoczwarzyła. I teraz właśnie deprawacja od dziecka. I tu jest jeden z elementów z tym in vitro i to, co prezydent zrobił. Jakie to obłudne, to przechodzi pojęcie. Trzeba się modlić o nawrócenie tych ludzi, żeby nie byli tak obłudni i żeby nie niszczyli naszej ojczyzny. No. Wszyscy poumieramy, staniemy na sądzie Bożym. I jak? Z czym staniemy? Z tym, że zniszczyliśmy ludzi? Że rodzina zniszczona, że w taki grzech wprowadziliśmy, te nienormalności i tak dalej. Dlatego mówię, jeden drugiemu mówić. Nawet to, że jest takie radio, posłuchaj, jakie są rozmowy, posłuchaj chociażby aktualności dnia po godzinie 13, zobaczysz, co się w Polsce dzieje. Powiedzieć jeden drugiemu. Sej włącz w tym miejscu, czy w tym miejscu. I zobaczycie, ludzie otworzą głowy. Ci, co włączają Radio Maryja, słuchają, oni zmieniają swoje myślenie. Oni bardziej odnajdują się, odnajdują Pana Boga, odnajdują prawdę, odnajdują jakiś sens, odnajdują miłość do ojczyzny. Mówmy jedni drugim o tym. To jest wielka sprawa, wielka szansa, że coś takiego jest. A nawet o tych rozmowach, jakie są prowadzone, mówmy. Rozmawiajmy ze sobą na argumenty. No i bronimy się, bo kiedyś ze wschodu to szło, ta zaraza na nas, prawda? A teraz idzie z zachodu. Tamta miała inne metody. Tamto ze wschodu, a teraz z zachodu inne, ale o to samo chodzi. Wyrwanie człowieka z Boga, no zniszczenie rodziny, narodu, zniszczenie. Na ta Polskę taki atak jest dlatego, bo jest katolicka, dlatego wszystko robią, żeby rozkurzyć Polaków, żeby z Polski wyjechali. Żeby ci młodzi ludzie wyjechali, starzy niech umierają szybko, nie leczyć. To wszystko jest dzieci, zdeprawować, zdemoralizować. I to jeszcze tak strukturalnie, to są zorganizowane sprawy. Minister podaje. Minister. Jaki to minister, Jezu? Gdzie my żyjemy? W każdym razie, no trzeba to widzieć i modlić się, i nie poddawać się. Nie wolno się zniechęcać, tylko tym bardziej, czym trudniej, tym bardziej pracować. I widać już też rezultaty w Polsce. Widać. Teraz się modlić o dobre wybory, wybrać lepsze od gorszego, nie obrażać się, a później pilnować tych, którzy się wybrali. Czy dotrzymują słowa, czy nie. Nie łudzić się. Zaufanie mieć, ale pod kontrolą. Nie być naiwnym. Prawda? No. To tyle, Ojcze. Boże mój, módlmy się za siebie nawzajem i nie poddajmy się. Jeszcze Polska nie zginęła. Różne były sytuacje. Polacy zwyciężali. Zwyciężali. Jak będziemy z Panem Bogiem, nie w sposób jakiś bigoteryjny, ale taki rycerski, jak rycerze, prawda? To jak prawdziwi święci, bardzo realistyczni, chodząc po ziemi. Ale z Panem Bogiem i po Bożemu. Tak, 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 nie, nie. Co nad to jest od złego pochodzi w ten sposób? I odważnie, nie bać się, nie bać się. Co nam zrobią? Co nam zrobią? Oni bez nas by poumierali, prawda? Oni z narodu żyją. Wiecie, dlatego naród się nie może bać. Dziękuję, Ojcze.
Dziękuję, Ojcze.
Proszę, Ojcze, naprawdę ja jestem oburzony tym, ale dziękuję Panu Bogu za księdza arcybiskupa Gądeckiego. To nie pierwsze jego odezwanie się takie. Dziękujemy za takich pasterzy, naprawdę. Dziękujemy. To jest, ale to dla nas to jest tylko zachęta, żebyśmy też brali się do roboty. Szczęść Boże.
Ojciec dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo, Radio Maryja.
Gdzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi z Łodzi Józef.
Prosimy. Halo. Prosimy, jesteśmy na antenie.
Zastanawiam się tak długo, myślę, bo już dzwonię kilka razy. No, wolny sygnał jest, no ale w końcu się dodzwoniłem. Że ludzie tak wykształceni jak Pan Komorowski, przecież ma wyższe wykształcenie i inni, nie zdają sobie sprawy, że piąte mówi nie zabijaj, nie? Nie zabijaj przykazanie. A on podpisując to, w ogóle jeżeli chciał być zgodny z swoim sumieniem, to w ogóle powinien się nie wtrącać, nie? I nie podpisywać tego. A jeżeli podpisał, czyli jest świadomy tego, czyli świadomo i celowo złamał piąte przykazanie, nie zabijaj. A jeżeli nie zabijaj, to znaczy chyba wiedział, co robi, nie? A po drugie, jeżeli już konkretnie chcemy wiedzieć, nie? Bo ja się nie boję tego, nie? To powiem, bo ja wiem to i znam to. Wy nie chcecie mi wierzyć. Kilka razy już mówiłem, że zapis Saulu Turyńskiego jest identyczny z słowem Jezus Chrystus i zapisem Krwi Luciano. I mówię jeszcze raz, że pan prezydent, który właściwie to nie powinien być prezydentem, bo pan Kaczyński wtedy wygrał. To jest, jest to prawdą. Tak jak mówi ten zapis przez pana Jezusa. Jest to rosyjski agent pochodzenia ukraińskiego, żeby wszyscy wiedzieli. Dziękuję i szczęść Boże.
Panie Józefie, wykształcenie. Chcę się powiedzieć, jakie decyzje takie wykształcenie. Nawet gdyby przyszedł najbardziej wykształcony do nas człowiek z dziedziny, która nas interesuje, parta czy robotę, to powiemy, że to wykształcenie chyba z kosza wyciągnął na śmieci. Albo po prostu kupił na bazarze. Tak jest prosty wniosek człowieka myślącego, człowieka oceniającego, więc mnie akurat nie przekonują w żadnym wymiarze takie słowa, że wykształcony, to znaczy się, że dobry. Po owocach poznajemy człowieka i aż chce się powiedzieć, decyzje weryfikują wykształcenie. Więc tych decyzji odnośnie wydarzeń historycznych mieliśmy bardzo wiele, gdy mogliśmy zweryfikować, jakie wykształcenie jest u pana Bronisława Komorowskiego, bo podejmował decyzje, które ukazywały, w jakim duchu i jakie historii się uczył, jakie historii też wykładał. W którymś momencie musiał kłamać. Nie do mnie należy oceniać to, kiedy, ale za prezydentury na pewno. Więc to, że wykształcenie, nie przekonuje mnie taki argument. Bo czasem ktoś, kto nie umie ani czytać, ani pisać, nie mając żadnego wykształcenia, będąc analfabetą, nie jest analfabetą moralnym, duchowym i umie odczytać godność człowieka, prawa człowieka, a to, czy jest agentem, czy nie jest agentem, należałoby pytać tych, którzy powinni nam to powiedzieć, udowodnić, nie tylko na podstawie, jak to pan mówi, objawienia, ale jest to wiedza, która wychodzi, którą można udowodnić, nie korzystając z objawienia, więc poczekam na takich historyków, których wykształcenie pozwoli na to, by w sposób wiarygodny udowodnili to, o czym pan mówi. Wolałbym, byśmy w takich sprawach, w których niekonieczne jest objawienie, zwłaszcza objawienie prywatne, posługiwali się dowodami jak najbardziej naukowymi. A tutaj o in vitro oczywiście ostatnie zdanie obiecuję i odbieram kolejne telefony. Tu w kwestii in vitro nauka mówi jasno i klarownie. Przecież wystarczy porozmawiać z lekarzem, który nie jest sprzedany pieniądzu i który nie usprawiedliwia się tym, że daje jedno życie, zabijając dziesiątki i eksperymentując, prowadząc doświadczenia na embrionach, powie jasno, jest to zabójstwo, jest to eliminacja. Koniec, kropka. Więc tu mamy wykształcenie, patrzymy na decyzję. Naszego sumienia nie możemy zamknąć na klucz w ocenie własnych czynów, ale również, gdy przychodzi nam ocenić czyny, postępowanie, decyzję drugiego człowieka. Człowieka nie przekreślamy, nie do nas to należy, nie oceniamy, nie potępiamy. Natomiast czyny, które podejmowane są przez tego człowieka, jak najbardziej podlegają decyzji i ocenie, zwłaszcza sumienia, które jest ponad człowiekiem, które powinno kształtować człowieka i któremu człowiek powinien być posłuszny, nie temu własnemu sumieniu, ale temu sumieniu, którym jest Bóg i całej tradycji nauki o sumieniu i głosie sumienia, która to nauka została zwerbalizowana, zapisana, odczytana jako prawo Boże, jako prawo ewangeliczne, jako prawo naturalne, jako godność człowieka. A zatem nie deformujmy sumień własnych i nie deformujmy sumień innych ludzi, tak jak to jest teraz. Po II wojnie światowej kwestia była aborcji, teraz zaczęto się bawić życiem w kwestii dawania życia, czyli in vitro, jak również w kwestii płci. Chyba ta zabawa idzie zbyt daleko, dlatego potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy świadomości, potrzebujemy słuchania siebie nawzajem. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże. No. Jesteśmy na antenie. Proszę o przedstawienie się i zabranie głosu.
Witold z Warszawy.
Prosimy, panie Witold.
To, co chciałem powiedzieć, już troszeczkę padło tutaj z anteny. Chodzi o prezydenta, chyba nie naszego jednak, bo ktoś tam za nim musi stać i jakby on wymaga pomocy, mi się wydaje, po prostu, bo on nie jest autonomiczny. Tak wygląda. na jakiegoś oficera prowadzącego i
Panie Witoldzie, zgadzam się, że potrzebuję pomocy. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tak. Otrzymuję pomoc. Jest to pomoc narodu, jest to pomoc episkopatu, jest to pomoc Kościoła.
Tak, tak.
Która
tak.
mówi mu, przepraszam, panie prezydencie, błądzi pan. Występuje pan przeciwko człowiekowi, przeciwko Bogu i przeciwko narodowi, przeciwko jego przyszłości.
Ale to nie on. Najprawdopodobniej
nie,
to
nie,
nie on.
Ale nie, to proszę pana, nie. On. On się podpisał.
Ja wiem o tym, ale jest jakby, ktoś pod pistoletem stał po prostu. No.
Zadam panie Witoldzie takie pytanie.
Tak.
Wąż zgrzeszył czy Ewa?
Ewa.
Dziękuję.
No. Właśnie. No to zobaczymy, co będzie.
Bo dlaczego to jest tak znaczące, jeżeli rozmawiamy też w szerszym kontekście o sumieniu? Dlatego, że jeżeli byśmy powiedzieli coś innego, to by znaczyło, że Pan Bóg, a tym samym Kościół, oszukał i opuścił Komorowskiego. Nie oszukał i nie opuścił. Dał mu wystarczająco dużo łaski, rozumu, dał mu ludzi wokół siebie, którzy mówią mu, jeżeli to podpiszesz, to jest koniec z tobą. Zgrzeszysz. Upadniesz. Miał wystarczająco dużo łaski, wystarczająco duże wsparcie w Kościele i w narodzie, by powiedzieć, są rzeczy, nad którymi się nie głosuje. Demokracja wymaga fundamentów ademokratycznych, bo jeżeli wszędzie wprowadzimy demokrację, to dzieci przegłosują rodziców, bo będą miały większość.
No demokracja nie zdaje egzaminu.
Zdaje egzaminy tam, gdzie fundamenty są ademokratyczne, czyli są wartości o takim charakterze, nad którymi się po prostu nie głosuje. Są nie do przegłosowania. Bo za chwileczkę przegłosujemy dopuszczalność gwałtu, żeby uporządkować to, że jest przemoc. Tak jak przegłosowana została ustawa in vitro, podpisana przez prezydenta, pod pretekstem czego? Uporządkowania tego, co jest, a nigdy nie mówi, by nabić kieszenie tych, którzy na tym zarabiają ciężkie pieniądze kosztem nieszczęścia ludzkiego, ubrani jeszcze w szaty ludzkiego szczęścia. Ci, którzy są przeciwko życiu, ubrali się w szaty, jesteśmy za życiem, bo to życie dajemy. I to życie jeszcze wspieramy potężnymi pieniędzmi będącymi dofinansowaniem procedury in vitro.
Ale jak to wygrać ze światem, który jest tak skonstruowany nie tylko w Polsce, bo to nie jest tylko problem Polski.
No, bardzo prosto. Jak wygrał Pan Jezus z całym układem wtedy politycznym, układem, który był nastawiony przeciwko Bogu, przeciwko człowiekowi? Pokorą, cichością i wiarą, że Królestwo Boże nie pochodzi z tego świata. I wcześniej czy później Bóg wysłucha pokornego, cichego głosu tych, którzy do Niego wołają. Bo Bóg jest Panem życia i Panem śmierci. Bóg jest Panem nas wszystkich. I zło jest słabsze od dobra. Tylko, że jeżeli dobro śpi, Dobro próbuje usprawiedliwić zło i zło zrozumieć, nie da się zła zrozumieć.
My wszyscy wołamy i możemy wołać, będziemy wołać, dokąd żyjemy.
I też uświadamiajmy się wzajemnie. Dlatego, że te słowa Witosa, które mówią, że nie charyzmatyczny jeden człowiek, ale świadomy naród potrafi dokonać przemiany, zbudować coś pozytywnego. My tak często mówimy, a bo ten tego nie zrobił, a bo ten to powinien. I często mówimy, wiedząc, że ktoś stanął po stronie zła w swoich decyzjach, w swoich postanowieniach i czekamy, a on łaskawie nawróci się i zacznie służyć dobru i czekamy na cały ten proces, aż przejdzie, bo usprawiedliwiamy to zło. Godzimy się na to.
Nie możemy się nie doczekać, tak?
No
tak.
Oczywiście, zamiast wybrać ludzi dobrych i postawić na dobrych. Czasem
ale
może
musimy
zlenistwa,
wiedzieć,
czasem...
że są ci ludzie dobrzy. Musimy znać, a jak po prostu ci ludzie, nawet którzy są dobrzy i oni mówią, że nie słyszeli nawet o nich, nie wiedzą, że tacy istnieją, dlatego że wiadomości się rozpowszechniają przez falę eteru, internet i tak dalej. Internet ma może mniejszy zasięg i tu jest takie ograniczenie. Cały czas ono istnieje i ta kwestia jest podnoszona.
W stanie wojennym nosiliśmy oporniki, prawda, i wychodziliśmy o 19:30. Miał pan opornik. No teraz należałoby też jakoś oczyścić myśl, świadomość z tych informacji, które są propagandowe i na które, no, które są oporne, toporne wręcz.
No ale wchodzę na internet, na Facebook. Nie jest nawet tak źle, ale
i to jest radość. Naprawdę jest. To jest radość.
Radość.
To jest radość. Ja się cieszę, że jest Radio Maryja, wie pan, bo tak jakby nie było Radio Maryja, to by ta ustawa była podpisana, wie pan, ani byśmy o tym nie dyskutowali przed, ani po i zanim byśmy się zebrali, to teraz ta prędkość naszej dyskusji, ona już na antenie radia trwa kilka lat. Teraz jest punkt kulminacyjny takiej walki i tego chichotu złych, którzy korzystając z władzy, uzurpując sobie władzę nie do właściwych rzeczy, po prostu podpisują do samego końca, są, że tak powiem, wściekle zajadli przeciwko nowemu, umacniając to, co zbudowali jako zło. Bo byśmy dopiero gdzieś tam pocztą pantoflową może za 10 lat uświadomili siebie jako naród, prawda?
Jest internet bardzo pomocny, ale jednak jak patrzę na wskaźniki, na liczniki, to jednak ma ograniczony zasięg. Jest duże rozproszenie, pojawia się dużo różnych materiałów, które odciągają na lewo i prawo.
To prawda, ale wie pan, że dziś małym Fiatem jesteśmy w stanie do Zakopanego dojechać, chociaż ktoś szybszym samochodem dojdzie tam szybciej.
Ja wiem. Jest mnóstwo ludzi troszeczkę utajonych. Jeden z moich kolegów umarł niedawno. To jest taki realizator dźwięku, Wojciech Przybylski. Ja do niego dzwoniłem jeszcze przed śmiercią. On zmarł teraz kilka dni temu, 21 lipca. Kto wie, niech to chce, wpisze tam w Google wyszukiwarkę. I rozmawialiśmy i on chwalił Radio Maryja i słuchał tego Radio Maryja, mimo że w polskim radiu nikt o tym nie wiedział. W ogóle, że to tak jest, no. I to dobrze, że mogę powiedzieć to w tej chwili. Tak było. Po prostu
wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Panie Witoldzie, bardzo gorąco dziękuję, pozdrawiam. Dziś rozmawiamy o in vitro, rozmawiamy o tej ustawie zrównującej płcie, ale też króla dopalaczy wypuścili.
Tak, a to jest coś niesamowitego. Niesamowitego to jest coś. Ale to już tych tematów jest taka mnogość, że musimy uważać, żeby się nie pogubić, żeby któryś z tematów takich mniejszych.
Ale on ma miliony w dopalaczach, a ja sobie myślę teraz o milionach i zdrowasiek, intencji, które płyną od pieszych pielgrzymów, od tych, którzy są na rekolekcjach, którzy z Panem Bogiem odpoczywają, którzy pielgrzymują. I to jest też nasza siła potężna, duchowa.
A no właśnie, żebyśmy po prostu nie patowali złymi wiadomościami, tylko tymi dobrymi.
Dlatego na początku tej audycji wyemitowałem hymn spotkania młodzieży z Benedyktem XVI, który 9 lat temu powiedział nam: jesteście mocni w wierze. Nie pozwólmy sobie tego wydrzeć, tego dobra.
Tak.
Jesteśmy
tak,
mocni.
Tak.
Pan, ktoś dzwoni, ktoś rozmawia. Czas nas się skończy, ale za chwileczkę rano wstaniemy i już z kimś możemy porozmawiać na ten temat. już możemy wzajemnie siebie uświadamiać, że to nie jest takie, jak się wydaje, że dadzą dziecko, że będzie szczęście, a co dalej?
To nie dadzą po prostu.
My wiemy, panie Witoldzie, że są ludzie, którzy mają już łzy w oczach i duże wyrzuty sumienia, nie ze względu na to, że my o tym mówimy, ale że natura odezwała się w nich po procedurze in vitro. Chociaż zagościło dziecko, obdarzyli je wielką miłością, stworzyli rodzinę, to jednak czują się oszukani.
Nie wiedzieli, nie byli świadomi.
Ale ci, którzy dopuszczali się tego, musieli być świadomi.
To na 100%.
Pozdrawiam, panie Witoldzie.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Radio Maryja, halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Radio Maryja.
Tak, jesteśmy na antenie.
Jak do tych rozmów.
Jesteśmy na antenie, proszę pani. Proszę się przedstawić.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z Legnicy.
Prosimy pani Danuto.
Tylko ja może radio...
Będę wdzięczny.
Dobrze, momencik tylko.
Dobrze. Pani Danuta z Legnicy.
Chcę się już słychać, tak?
Tak, już dobrze słychać.
Proszę ojca, ja tak słucham, bo tak dzwoniłam długo, żeby się wreszcie dodzwonić. Zgadzam się z tym, co ojciec dyrektor mówił. I ten pan mówi, że się pomylił prezydent. Nieprawda, bo ja mówię, że to nie jest Polak. Bo jest, on się sam przyznał, że jest, nazywa się Szczegunow, że to nie jest pan Komorowski, żeby ludzie wreszcie widzieli. No więc nic dziwnego, że on to podpisał, bo on to nie robi nic dobrego dla Polski. Chcę, żeby to ludzie usłyszeli. Ja to mówię wszystkim, to przecież oczy otwierają. On się sam przyznał, jak już się tak kompromitował. Bo ja nawet chciałam, jak był tutaj, żeby powiedzieć mu, niech pan pisze cyrylicą, to się pan nie będzie mylił, będzie pan pisał ból prawdziwie, tak jak się pisze. Ale nie wpuścili tu w Legnicy, bo było za zaproszeniem. Także, że o to mi chodzi. Zgadzam się z wszystko, co ojciec, dyrektor mówił, to wszystko jest prawda. I wreszcie, żeby ten naród polski usłyszał to, żeby wiedział, już młodzież wie, bo ja uświadamiam ludzi. Ja przeżyłam okupację niemiecko-sowiecką i teraz rozbiór Polski. Przecież to jest tak ewidentne, że jak dwa razy dwa są cztery. No, już naprawdę tak się chciałam dodzwonić. Słucha mnie ojciec?
Tak, pani Danuto, słucham.
No, bo
natomiast ja pani
to,
powiem
jest,
tak, że...
Proszę mi wierzyć, jeżeli ja widziałam, jak Niemcy wchodzili do Polski, do Krakowa, do tam, to przecież ja dobrze wiem, jak oni wywozili do Dachau inteligencję, a tam ci zamordowali. I to wszystko przecież przepracowałam tyle i teraz też choruję. I cóż mam tutaj, pracowałam też uczciwie. No i co, no mam emeryturę, bo ja już mam, jestem wiekowa, no w tej chwili gardło mnie boli, przepraszam, tak mówię. Ale naprawdę, żeby ten naród wreszcie zrozumiał. Ja już tak mówię, jak ludzie słuchacie, to wiedzcie, nie łudźcie się, że on będzie robił coś dobrego dla Polski. On w tej chwili wszystko robią po to, żeby właśnie jak najwięcej Polaków umarło i żeby wyjechało dużo młodych. To jest nieprawda, to nie jest Polak. On się przyznał sam, że jest, nazywam się Szczegunow. Widziałam, zdobyłam jego PIN, jak się kompromitował, napisał w internecie. Pokazałam to ludziom, którzy tam znajomy, którzy mieli internet, proszę zobaczyć. To nie wierzyli aż, dopiero się przekonali. Nie jestem hrabią, nazywam się, dosłownie cytuję, nazywam się Szczegunow, a to nazwisko to mój dziadek wziął po tych komorowskich sprawiach. No więc wystarczy chyba, nie?
Pani Danuto, dziękuję. No, dziękuję, ja mówię, dziękuję za głos.
Apeluję do ludzi.
Tylko ja rozumiem kontekst pani wypowiedzi i to, że pani w ten sposób chce uświadomić i wyrazić, jakby wskazać na przyczynę tego postępowania Bronisława Komorowskiego. Natomiast oby z tej wypowiedzi nie było czegoś takiego, że Polak nie może tak zrobić, a ktoś, kto nie jest Polakiem, może tak zrobić. Nikt nie może tak zrobić. Nikt nie może wystąpić przeciwko godności drugiego człowieka. Nikt nie może, niezależnie od tego, do jakiego narodu należy, czy jest katolikiem, czy też nie jest, nie może i na to się nie można zgodzić. I wszystko inne, co nam ukazuje, dlaczego ktoś to zrobił, jest próbą usprawiedliwienia tego człowieka, a tego nie można usprawiedliwić. Kto zabija drugiego człowieka, wtedy możemy zastanawiać się, dlaczego to zrobił. Ale gdy widzimy, że zrobił to z premedytacją, a na premedytację wskazuje to, że został pouczony, że został uświadomiony, że miał czas przemyśleć, to wówczas przestańmy dyskutować i ukazywać argumenty, dlaczego on to zrobił. I że zrobił to dlatego, że jest tym albo nie jest tym. Że jego nazwisko jest zgodne z jego narodowością, czy też nie jest. Dlatego też i panu Witoldowi na to zwracę uwagę i pani też pragnę zwrócić uwagę. W żaden sposób postawa człowieka, który w sposób świadomy dopuszcza się zbrodni, nie może być usprawiedliwiona. Nawet gdy mówimy, że no nie dziwmy się, dziwmy się. Bo niezależnie od wykształcenia, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od tego, w jakim środowisku jesteśmy ukształtowani, z chwilą, gdy do naszej świadomości dociera głos prawdy, i my jesteśmy wciąż bezrefleksyjni, nie podejmujemy tej refleksji, to nasza świadomość pouczona, gdy dopuszcza się błędu, to wówczas ten błąd jest błędem zawinionym. I nie można go usprawiedliwić niczym. Bo zwracaliśmy się do człowieka, który jest człowiekiem świadomym, człowiekiem rozumnym, i nie mówi nam, że jest zniewolony. Jest człowiekiem wolnym. Więc dlatego chciejmy to zrozumieć, bo wydaje mi się, że okoliczności, w których my żyjemy od ponad 200 lat, a są to okoliczności nieustannego usprawiedliwiania się, że można przekraczać normę prawną, bo norma prawna dla nas jest stanowiona albo przez zaborców lewych, prawych i środkowych, czyli zaborców niemieckich, rosyjskich i austriackich, albo była kształtowana przez okupanta niemieckiego, okupanta sowieckiego i potem jeszcze po 1945 roku też przez okupanta rosyjskiego, czyli od samego sowieckiego, rosyjskiego. I cały czas, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby nie zatracić tkanki, którą jest naród polski, katolicki, my występujemy przeciwko tej normie i może nauczyliśmy się samych siebie usprawiedliwiać i wtedy usprawiedliwiać zło. Usprawiedliwiać w jakimś dziwnym, przewrotnym systemie wartości, tolerować czy rozumieć złe postępowanie złego człowieka. Z tym trzeba byłoby w końcu skończyć i zerwać. otworzyć się na głos prawdy. Głos prawdy, czyli Pan Bóg, nigdy nie opuścił człowieka. Człowiek, być może, ja i ty, część naszego narodu, otwiera się albo zamyka na ten głos prawdy. Ale Bóg nikogo nie oszukał. Bóg nie przestał być niemową. Bóg nie stworzył ciebie i mnie bez sumienia. Komorowskiemu też dał sumienie. Posłom, którzy głosowali za in vitro, też dał sumienie. Tym, którzy głosowali za aborcją, też dał sumienie. I to nie tylko w wymiarze sumienie jako wymiar moralny, ale nade wszystko wymiar prawdy o Bogu i o człowieku. I tym, którzy teraz igrają sobie z płcią. Taki ciekawy mem, czyli obrazek pokazał się właśnie w internecie, jak pani premier pochyla się nad dziewczynką i mówi do niej: no, witam ciebie, chłopczyku, jak masz na imię? A to dziecko zapłakane mówi, że ale ja nie jestem chłopczykiem, jestem dziewczynką, ale nie wiem, czy wiesz, że w przyszłości będziesz mógł być. Przecież każdy myślący, mający sumienie, powie, to jest krzywda wyrządzona dzieciom, wyrządzona młodzieży. I nad czymś takim ktoś podnosi rękę i głosuje? I on udaje, że nie wie, o co w tym chodzi? To znaczy się, że kłamie, że jest sprzedany. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Prosimy, Pani Ewo.
Serdecznie witam. Ja chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz, że w tej chwili ten atak taki na sprawy światopoglądowe po prostu przekracza wszelkie granice. Nie ma tutaj granic. Znaczy, granice cynizmu są do końca chyba przekroczone, ale możliwe, że jeszcze dalej to pójdzie. Myślę, że taką kropką w tej chwili nad i jest ta msza dziękczynna za prezydenta. Ja obawiam się, że to po prostu idzie w kierunku konfrontacji. Takiej konfrontacji, że wiadomo, że prawica nie może nie zareagować na to, co się dzieje. W tym czasie różne inne rzeczy, tak jakby przedawanie ziemi, no wszystkiego, co można, jest również robione, jest przykrywane tą sprawą światopoglądową. Ale myślę, że być może liczą na taką dużą konfrontację i myślę, że do kościoła wizytek nie powinien chyba nikt iść ani nie protestować tam. Jest to zresztą dzień, w którym będzie zaprzysiężenie nowego prezydenta. To też może być takie psucie wejścia, ale myślę, ja bym się obawiała takiej ogromnej prowokacji w czasie tej mszy, z powodu tej mszy, i na to bym chciała tak zwrócić uwagę. To tyle. Szczęść Boże, to wszystko, co chciałam powiedzieć.
Bardzo gorąco dziękuję, Pani Ewo. Tak przez dłuższą chwilę zastanawiałem się nad tym szczęsnym bądź nieszczęsnym pojęciem światopogląd. I czy, tak jak rozmawialiśmy o demokracji, czy mówiłem, że demokracja, żeby mogła służyć człowiekowi, to potrzebuje fundamentów ademokratycznych, czy aby w kwestiach światopoglądu nie musimy też powiedzieć, że są kwestie, które nie podlegają światopoglądowi, że musimy je wyłączyć z tego, że ja mam światopogląd na daną sprawę. Bo mówimy, że to są kwestie światopoglądowe. Będę jeszcze analizować definicję światopoglądu, Natomiast tak, jak to można zauważyć, z taką uporczywością staje przy tym, co nie wchodzi w dyskusję. Bo to jest takie, wyrażę się, rozmiękczanie, że można mieć światopogląd na życie. Można mieć światopogląd na życie, czy ja to życie przeżyję w taki czy w inny sposób. Ale kwestia, która jest kwestią mojego wyboru, jestem za życiem i poszanowaniem tego życia, za godnością człowieka, czy też nie jestem, to już jest kwestia, która nie mieści się w kategoriach światopoglądowych, tylko jest poza jakąkolwiek formą myślenia, bo światopogląd ma człowiek myślący, a ktoś, kto jest przeciwko życiu, sami mówimy, w głowie się nam to nie mieści, czyli nie jest myślący. On jest zdesperowany, zdegradowany, zepsuty wewnętrznie, intelektualnie i to, co nosi znamiona światopoglądu, potrzebuje jakiegoś naukowego uzasadnienia, a nie ideologicznego. To już jest ideologia. Ci, którzy uzasadniają i patrzą pozytywnie na in vitro, na aborcję, na gwałt, na narkotyki, na to, co zabija człowieka, to są ideolodzy, którzy nie mają nic wspólnego z nauką, a przecież światopogląd to jest coś, co jest oparte na nauce, co jest zgodne z rzeczywistością, co jest zgodne z prawdą. I tutaj możemy o tych kwestiach dyskutować. A to, że ktoś nagle próbuje uzurpować sobie, że jego decyzje czy jego słowa to jest kwestia światopoglądu, to jest uzurpator. Przywłaszczył sobie coś, o czym albo nie ma pojęcia, albo chce zgrywać światłego, naukowego człowieka. I wtedy, to są kwestie mojego, jak to ładnie brzmi, światopoglądu. No ale przecież to nie ma podstaw ani naukowych, ani zgodnych z życiem, ani zgodnym z człowiekiem, z antropologią, z niczym. Więc chcę się powiedzieć, jak śmiesz nazywać to światopoglądem. Jak śmiesz genderyzację nazywać nauką. To jest ideologia. Radio Maryja, halo. Jesteśmy na antenie, prosimy.
Ojcze, chciałam wspomnieć właśnie piękny list księdza arcybiskupa i chciałam przypomnieć, jestem też zbulwersowana tym, że tam msza święta 6 się ma odbyć, ale przedtem, 1 sierpnia, czy dzień przedtem, będzie również msza święta w uroczystość Powstania Warszawskiego. I na pewno pan prezydent tam się odważy pójść. I jaki będzie skandal jego przystąpienia do Komunii Świętej? Przecież to się nie mieści w głowie, bo on to zrobi. I jak my ludzie, którzy my tam będziemy, jak my będziemy na to patrzeć, jak my mamy spokojnie obok tego przejść? To jest jego grzech, oczywiście, ale to jest gorszące nas wszystkich ludzi wierzących. Co ojciec o tym myśli?
Nie chciałbym się znaleźć.
Właśnie, a ja tam się znajdę.
W skórze tak. W 2010 roku, będąc na szlaku pielgrzymim na Jasną Górę, gdzieś tam po mieszkaniach, gdzie mogliśmy nocować, przyglądałem się temu, co dzieje się na krakowskim przedmieściu z krzyżem.
Tak.
Modliłem się za współbraci w kapłańskim posługiwaniu, prosząc o siłę i odwagę dla nich. Dlaczego? Dlatego, że widać było, jak bardzo musi cierpieć, gimnastykować się i próbować pogodzić coś, co nie jest do pogodzenia, postawa kapłańska, by usunąć krzyż, który jest manifestacją obecności krzyża w przestrzeni publicznej, by upamiętnić tych, którzy zginęli. Było to wielkim wołaniem. Czym ci ludzie mieli się posłużyć? Laskami? Bejsbolami? Nie.
Oczywiście.
Mieli krzyż jako siłę, jako znak i pojawił się nagle kapłan. Tak samo w takiej sytuacji, gdy staje przede mną ktoś, kto okazuje się, że w sposób publiczny naruszył przykazania.
I naruszy je, bo
przy naruszył przykazania przez podpis, został upomniany, pouczony. Pouczony, może nie było słowa upomnienia, ale pouczony o konsekwencjach tego, że to nie jest zgodne z nauczaniem Kościoła. A nauczanie Kościoła nie jest obok Ewangelii, nie jest obok Chrystusa, tylko jest nauczaniem Chrystusa.
Ale proszę powiedzieć, czy to nas nie gorszy, ludzi?
Oczywiście, że gorszy.
Przecież ksiądz biskup Guzdek będzie odprawiał tą mszę świętą. A on tam się znajdzie, prezydent, bo on tam będzie odznaczał, bo on zawsze się na tej uroczystości wszędzie pierzy, wszędzie pierwszy chodzi. I my będziemy na to patrzyli. Ja powiedziałam, że chyba wykrzypcę to głośno, bo nie wiem, czy po prostu będę się mogła powstrzymać. To jest oburzające. Czy pan, że on w ogóle takiego prezydenta to jeszcze chyba świat nie miał cały.
O, ma jeszcze gorszych.
Może ma gorszych, ale to, co nas w Polsce spotkało w tej chwili, to naprawdę, że nie wiem, musimy to ścierpieć. I jeszcze teraz taka dziękczynna, jeszcze za co dziękczynna, to on powinien prosić na kolanach Pana Boga i przepraszać za to, co zrobił i co przez 5 lat robił. Bo jeszcze nie,
chyba,
jeszcze
że dziękczynna,
nie wiedzieliśmy, że...
Chyba, że dziękczynna za to, że ten czas się już skończył.
Chyba tak, bo nie wiedzieliśmy jeszcze, że świętej pamięci Lech Kaczyński nie żyje, a on już się darł do Pałacu Prezydenckiego. Już się darł, już leciał, już gadał. Niech jedzie, tak nie wróci. Więc my wszyscy wiemy, kim on był i my wiemy, kim jest pani premier. I to jest bolesne, że właśnie tak jeszcze nie wszyscy Polacy są otwarci oczyma i nie patrzą na to, co się dzieje i nie widzą tego, że przecież to jest naprawdę wielkie zło. No, zobaczymy, jakie będą wybory. Dziękuję, że ojciec zechciał mnie wysłuchać. Już od godziny dzwonię, nie mogłam się dodzwonić.
Ale nie zapamiętałem pani imienia.
Jadwiga.
Pani Jadwiga.
Jadwiga z Wielkopolski.
Dziękuję pani Jadwigo, gorąco i serdecznie.
Kłaniam
pozdrawiam
się z
również z Panem Bogiem. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Serdecznie.
Kłaniam.
Halo, Radio Maryja?
Prosimy, Radio Maryja, halo?
No niestety nie wyłączony radioodbiornik. Radio Maryja, halo?
Halo?
Prosimy.
Halo?
Prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chciałam rozmawiać Radio Maryja, tak?
Tak, jesteśmy na antenie. Proszę przedstawić
tak?
się i zabrać głos.
Witam księdza, mojego ulubionego i serdecznie pozdrawiam ojca Janusza za jego niezwykły humor. To jest sławne takie powiedzenie, sowa odleciała, przyjaciele zostali. Jeszcze inne. Ale nawiązując do tej
kto
rozmowy
do nas telefonuje?
Poprzedniego pana, który mówił, że nie wie, że chyba ktoś za panem Komorowskim stoi, to ja mu wyjaśnię, stoi w WSI. A co to jest WSI? To niech sobie poczyta na www.pl niezależna, jak już mówił o internecie. Tam jest to dokładnie opisane.
Że pan Witold o tym wiedział.
A poza tym ten pan się nie nazywa Szczygunow, tylko Szczynukowicz. To są takie sprostowania.
Rodzina Radia Maryja jest
precyzyjna. A teraz
chciałabym
się taką rzecz zapytać, proszę ojca. Byłam ostatnio na tej pielgrzymce, oczywiście w Częstochowie. Ja uwielbiam te pielgrzymki, uwielbiam Was zresztą. Ale chciałam się taką rzecz zapytać, jak to wygląda właśnie, jak to, proszę mi to wyjaśnić, skoro pan Komorowski podpisał taką umowę, taką to o in vitro, to nie to, że nieświadomie, bo o tym to się, i to, że ludzie to robią, to nie jest to, że nieświadomie, bo to, że to jest grzechem i człowiek sam na siebie pozwalać sobie na in vitro, sam na siebie przyjmuje ekskomunikę, to już bębnione jest przez Kościół chyba od dobrych 5 lat. Więc on też o tym wiedział doskonale i podpisał to, zresztą był uprzedzany przez biskupów. I wobec tego teraz, skoro przyjmie komunię świętą, bo ja jestem bardzo oburzona tak samo tym, że on śmie w ogóle pójść do komunii, do kościoła i żądać podziękowania. On w kruchcie powinien leżeć krzyżem za takie coś. Ale skoro będzie przyjmował komunię świętą, czy ten ksiądz nie powinien nie dać mu tej komunii, bo przecież ksiądz też wie, że on na siebie ekskomunikę przyjął. Prawda? Dla mnie taki ksiądz, no, też chyba na siebie grzech przyjmuje. Bo to jest, dla mnie to jest niezrozumiałe. Chciałabym właśnie to wyjaśnienie. Bo to, że a jeśli chodzi o panią Kopacz, to ona nie to, że no jest prowadzona, ale dla mnie to jest kobieta trochę coś z głową ma. Naprawdę, ona powinna się leczyć. Bo mówić do małego dziecka, że możesz być chłopczykiem, to dla mnie to człowiek
nie, to, mamy, to, nie to był taki żart bardziej internetowy, prawda?
Ale to już mniejsze z tym. Niech się ta kobieta idzie lepiej leczyć. Ona jest
ja mówię tutaj, żebyśmy tutaj wiedzieli,
nie
że
powinna się udać.
Że to
ale mówię, chciałabym wyjaśnienia, czy taki ksiądz ma prawo odmówić Komorowskiemu komunii? Dziękuję serdecznie, a jeszcze chciałam powiedzieć, bardzo serdecznie pozdrowić ojca Rydzyka, bo doktora ojca Rydzyka, bo jestem dla niego pełna podziwu i wielki szacunek mam dla niego za jego wielki, wielki patriotyzm. Wielki. Bardzo serdecznie go podziwiam. Szczęść Boże. I czekam na odpowiedź.
Bardzo gorąco dziękuję. Jest to dobre pytanie. Wolałbym, żeby na to pytanie udzielał odpowiedzi kanonista, czyli ktoś, kto dobrze zna nade wszystko prawo kościelne. Już próbuję odnaleźć odpowiedni też kanon, który o tym by powiedział i jakoś kanon 915 kodeksu prawa kanonicznego. Do komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. A zatem natomiast jasno i klarownie, że nie należy dopuszczać po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim, ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi. A zatem tutaj kanon nam mówi jasno i klarownie na ten temat. Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać mszy świętej, ani przyjmować komunii świętej, chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. W takim jednak wypadku ma pamiętać o tym, że jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. To jest kolejny kanon. Więc nas głównie interesuje w odpowiedzi na pani pytanie, no właśnie ten kanon 915. Do Komunii Świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Dziękuję Państwu za dyskusję, dziękuję Państwu za rozmowę, za tę naszą troskę o drugiego człowieka, troskę o życie i obyśmy wzajemnie umieli umacniać się w wierze i budować naszą świadomość tego, że człowiek, który postępuje wbrew przykazaniom Bożym, jest człowiekiem wymagającym naszej modlitwy, wymagającym naszego jasnego i klarownego stanowiska, które jest stanowiskiem niezgadzającym się z tym, co on robi, co czyni.